Dzień dobry. Obudziłam się ostatnio, zauważając, że już od 903 dni Ukraina walczy o swoją wolność z Rosją, która napadła ją w lutym 2022 roku. To jest wątek, z którym może się troszkę już opanowaliśmy go w naszych emocjach i przeszliśmy do porządku dziennego, a to przecież wszystko nadal się dzieje i nadal jest bardzo gorąco i znów o Ukrainie usłyszeliśmy, co również ma przełożenie na naszą polską rzeczywistość. I o tym właśnie dzisiaj będę dyskutować z doktorem Rafałem Wiśniewskim z naszej rodzinnej uczelni Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, czy Polska jest aktualnie zaangażowana oficjalnie w wojnę z Rosją? No bo nasz sprzęt, ten, który przekazaliśmy Ukrainie, czołgi PT-91 twardy, czy armata haubice Krab, widać na zdjęciach, które dochodzą do nas z Kurska.
Niewątpliwie z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie jesteśmy stroną tej wojny. I to zaangażowanie nie jest bezpośrednie. Mamy od takiej strony czysto formalny, ale myślę, że odczuwamy to też jako obywatele Polski na co dzień. Stan pokoju, mimo że takiego niespokojnego, pewnego kryzysu, to jednak bezpośrednimi uczestnikami tej wojny są jedynie Federacja Rosyjska i Ukraina. Natomiast tak jak pani zauważyła, w zasadzie całość Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polska, no jest, może moglibyśmy powiedzieć, pośrednio zaangażowana w ten konflikt, właśnie chociażby przez dostawy uzbrojenia dla Ukrainy.
Dlaczego Ukraina zdecydowała się na ten ruch, który wydaje się jest chyba najmniej intuicyjny ze wszystkich rzeczy, które Ukraina mogła aktualnie zrobić? No chyba już mniej intuicyjne byłoby tylko zaatakowanie sojuszników. Bo uściślimy, Ukraina przekroczyła terytorium Rosji i prowadzi działania wojenne wokół Kurska, skuteczne zresztą, dodajmy.
Póki co tak. Znaczy, może na początek trzeba by takie zastrzeżenie poczynić zawsze, które jest zasadne, kiedy komentujemy wojnę i zwłaszcza te wydarzenia takie nieodległe dla nas w czasie, że nie mamy pełnego obrazu tego, co tam się rozgrywa. Docierają do nas różne fragmenty obrazu sytuacji i one są niepełne, dlatego zawsze tutaj poruszamy się w obszarze takiej, moglibyśmy powiedzieć, poinformowanej spekulacji. Ale myślę, że tak jak pani powiedziała, że jest to nieintuicyjne, to już sam w sobie jest dobry powód, żeby przeprowadzić taką operację. Bo przecież to jest klasyka sztuki wojennej, żeby podejmować działania zaskakujące. Przede wszystkim zaskakujące dla przeciwnika i niewątpliwie to jest tego typu operacja. Więc to już samo w sobie jest takim pozytywnym czynnikiem.
Jakie efekty zostały osiągnięte do tej pory?
Myślę, że nie chciałbym wypowiadać się odnośnie stanu kontroli terytorialnej, ponieważ nie mamy właśnie, nie jesteśmy w stanie, będąc tutaj w Poznaniu i opierając się tylko na publicznie dostępnych informacjach, jednoznacznie stwierdzić, jak duże terytorium wojska ukraińskie kontrolują.
Zwłaszcza, że to się na pewno szybko zmieni, bo Rosja już zapowiada, że szykuje kontrofensywę.
Zgadza się. I także trudno, to jest jakby najważniejsze pytanie i to też przede wszystkim z perspektywy czasu poznamy na nie odpowiedź, czy będzie w stanie Ukraina utrzymać opanowane terytoria, albo czy w ogóle to było celem tej operacji, żeby trwale takie terytorium kontrolować. Ale jakie efekty udało się osiągnąć? Ja bym zwrócił uwagę po pierwsze, bo to najbardziej możemy zaobserwować, jest dla nas najbardziej widoczne i jednoznaczne, to jest taki efekt polityczny i wizerunkowy. Czyli przede wszystkim odwrócenie takiej narracji, która stała się dosyć popularna na Zachodzie, także w Polsce. Do pewnego stopnia widzimy, że ona oczywiście też jest w debacie wewnątrz ukraińskiej widoczna, że przez ostatnie miesiące czy nawet rok przebieg wojny nie był pomyślny dla Ukrainy. Jakby sytuacja na froncie
jest jakby jedno.
Dokładnie. Natomiast mówiąc o pewnej narracji, która no jest powiązana z rzeczywistością, ale jak zawsze jakby nie pokrywa się może w 100% z tym, co byśmy typowo wojskowi wojskowo ocenili. Pojawiło się w takiej przestrzeni publicznej w debacie przekonanie, że być może zdaniem niektórych Ukraina wojnę przegrywa, co było przedwczesną oceną. Albo przynajmniej, że mamy pewien pad, pewien taki marazm na
czyli
froncie.
Czyli innymi słowy podbudowa morale.
Tak, to jest pokazanie przede wszystkim, także nam, partnerom zachodnim, wspierającym Ukrainę, że wojska ukraińskie są w stanie prowadzić zdecydowane operacje ofensywne, odnosić jednoznaczne sukcesy i
warto
przyjąć inicjatywę na froncie. Właśnie. To
plus
jest bardzo istotne.
Pewnie jakaś karta przetargowa do ewentualnych rozmów pokojowych, które, jak zapowiadał Wołodymyr Zełański, mogą jednak się rozpocząć w 2025, pomimo wcześniejszych deklaracji, że nie będzie takich rozmów, dopóki Rosja całkowicie się z terytorium Ukrainy nie wycofa. Czy Ukraina teraz stała się agresorem? No bo mimo wszystko rakiety poleciały na Kursk. Kilkadziesiąt osób było rannych w wyniku tych ataków.
No tutaj prawo międzynarodowe jest jednoznaczne. W tej sytuacji Ukraina nie jest agresorem. Agresorem jest Federacja Rosyjska i zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Ukraina ma prawo do samoobrony przed tym atakiem i tak naprawdę w doktrynie prawa międzynarodowego nie ma takiego zastrzeżenia, że państwo broniąc się przed agresją nie może atakować na przykład obiektów celów wojskowych na terytorium państwa agresora. Więc mimo tego, jak próbuje to przedstawić propaganda rosyjska, tak nie jest. Jest to część tak naprawdę działań obronnych Ukrainy podjętych wobec napaści na to państwo przez Federację Rosyjską.
Jedno jest bezsprzeczne. Władimir Putin został ośmieszony podwójnie, bo po pierwsze Ukraińcy weszli na ich terytorium, po drugie mówił, że wszystko jest w porządku, po czym w sieci, w mediach społecznościowych pojawił się film mieszkańców okolic, którzy prosili swojego prezydenta o pomoc, bo mówili, że na miejscu sytuacja wcale nie jest opanowana, wbrew temu, co mówi się publicznie szeroko. Czy ośmieszony Putin to groźny Putin?
Na pewno to jest ważny element efektów, które strona ukraińska uzyskuje, tak jak pani powiedziała. Czy przez to potencjalnie polityka Rosji staje się bardziej niebezpieczna? To jak zawsze trudno powiedzieć. No, z jednej strony na pewno dla władz rosyjskich teraz ważną kwestią jest to, żeby pokazać przede wszystkim swoim obywatelom, ale także reszcie świata, że są w stanie skutecznie zareagować na to, co się dzieje. Tu znowu więcej będziemy w stanie powiedzieć z perspektywy czasu, jak ta operacja się zakończy. Bo jeżeli i w tej chwili żadnego scenariusza nie możemy w pełni wykluczyć. Gdyby stało się tak, że jednak wojska rosyjskie stosunkowo szybko wyprą wojska ukraińskie z powrotem na ukraińską stronę granicy, to wtedy łatwiejsze dla władz rosyjskich będzie opanowanie konsekwencji takich wizerunkowych tej sytuacji. Zależy to wszystko od sytuacji na froncie. Jest to na pewno trudne politycznie, natomiast może warto zwrócić uwagę, że też eksperci od polityki rosyjskiej zwracają uwagę, że niekoniecznie efekty tego, można by to też nazwać upokorzenia pewnego władz rosyjskich, muszą być tak daleko idące, jakbyśmy się tego spodziewali. No bo też takie głosy się pojawiają, że to unaocznienie pewnej niemocy władz rosyjskich i to niezadowolenie obywateli rosyjskich z powodu tego, co się dzieje, czy to się przełoży na jakieś szersze protesty, czy destabilizację reżimu politycznego Rosji. Na razie nie widzimy takich śladów.
No to skupiając się na naszym bezpieczeństwie, w jakiej fazie jest wojna Rosji z NATO?
No, nie jest to wojna w takim ścisłym rozumieniu tego słowa, czyli
taka
konflikt zbrojny.
Wojna,
właśnie, myślę, że to określenie zimnej wojny jest tutaj całkiem dobrym przedstawieniem sytuacji. Tak naprawdę powiedziałbym, że na razie w większym stopniu to NATO osiąga swoje cele w tej konfrontacji, na tym etapie. W tym sensie, że odstraszanie Rosji przed bezpośrednim atakiem na państwa NATO póki co, do dziś, jest skuteczne.
No pytanie, czy Rosja chciałaby bezpośrednio atakować NATO, bo pewnie nie ma na to aktualnie sił. Natomiast nie przeszkadza jej to, żeby latać swoimi samolotami rozpoznawczymi nad międzynarodowymi wodami. Dwa dni temu w Jastrzębiu znów przechwycono rosyjski samolot. Zresztą ten sam, jak pan mi już wspomniał, który już dwa razy w tym roku został przechwycony. Czego Rosja chce się z tych zdjęć dowiedzieć, które cyka nad wodami Bałtyku?
Zresztą to nie tylko zdjęcia, ale także te samoloty U-20M są wyposażone w bogaty zestaw wyposażenia do rozpoznania elektronicznego, czyli rozpoznania środków łączności, stacji radiolokacyjnych. Warto tutaj przy tym pamiętać, że jakby obie strony w tej, jakim nazwaliśmy, zimnej wojnie, prowadzą rutynowo tego typu działania.
Ale nie prowadzą ich bardziej intensywnie w ostatnich latach niż
to na pewno, tak.
5-10 lat temu.
Tak, od lutego 2022 roku to intensywność tego istotnie wzrosła. Też możemy zaobserwować, myślę, że chyba nadal jest to widoczne chociażby w aplikacji Flight Radar, samoloty natowskie, które krążą też nad naszym państwem i prowadzą tego typu elektroniczną obserwację terytorium Federacji Rosyjskiej czy strefy działań wojennych.
Czyli to naturalne. Obie strony tak prowadzą te rozpoznania. Będziemy mieli w Polsce śmigłowce szturmowe. 96 Apache przyleci do naszego kraju. Będą stacjonowały w Inowrocławiu, Malborku oraz Świdniku. Dlaczego nie w Wielkopolsce?
Myślę, że te decyzje są efektem procesu analizy w Sztabie Generalnym w Ministerstwie Obrony Narodowej i biorą też pod uwagę istniejącą infrastrukturę. W Inowrocławiu i w Malborku już dziś są jednostki, które eksploatują śmigłowce szturmowe, jeszcze Mi-24. Wobec tego jest to dość naturalne miejsce, żeby te nowo pozyskane maszyny znajdowały się właśnie tam. Również Ministerstwo
Obrony... Może Wielkopolska jest przez to trochę bezpieczniejsza? Nie będzie celem pierwszym?
No, obawiam się, że tak optymistycznie nie możemy na to patrzeć. Pamiętam chociażby, że mamy bazę w Krzesinach, tuż koło Poznania. Warto też pamiętać o tym, że w wypadku jakiegoś większego konfliktu zbrojnego, to siły zbrojne będą używały nie tylko swoich stałych baz, ale także wielu innych miejsc, lotnisk cywilnych, drogowych odcinków lotniskowych. Wiele elementów, tak jak to się dzieje w Ukrainie obecnie, że wiele elementów infrastruktury, która dzisiaj jest wykorzystywana do celów typowo cywilnych, w wypadku konfliktu jest wykorzystywana do celów wojskowych.
Jeszcze tak krótko. Nowe opancerzone wozy rozpoznawcze Kleszcz również mają zasilić polską armię. Program powietrznych tankowców to jest program, do którego Donald Tusk chce Polskę zapisać. Znowu to jest natowski program. Czy było kiedyś w historii tak, że jakiś kraj się zbroił i nie skończyło się to wojną? Otwartą, gorącą.
Tak, nie musimy daleko szukać takich przykładów. To jest kwestia zimnej wojny. Właśnie tej pierwszej, już użyliśmy tego określenia do dzisiejszej sytuacji. Można by nawet postawić taką tezę, że w okresie zimnej wojny te intensywne zbrojenia wręcz przyczyniły się do zachowania pokoju, chociaż tutaj w dużej mierze zbrojenia nuklearne odegrały istotną rolę. Chociaż oczywiście nie brakowało wówczas niebezpiecznych kryzysów. Taka jest logika, która stoi za polityką obronną Polski i innych państw NATO, że demonstrując zdolność do skutecznego prowadzenia wojny, zniechęcamy potencjalnego agresora od ataku.
No jest w tym coś ze świata zwierząt. Czyli nie musi się to skończyć wojną.
Nie. W ogóle w polityce, jak wiemy, obserwując też naszą wewnętrzną scenę polityczną, podobnie w polityce międzynarodowej, no nie mamy czegoś takiego jak zdeterminowane rezultaty. Że coś jest przesądzone i jak w formule jakiejś matematycznej z połączenia x, y zawsze musi pojawić się z. Przyszłość jest otwarta.
Doktor Rafał Wiśniewski, specjalista od bezpieczeństwa międzynarodowego, doktor UAM. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dużo pokoju życzę państwu.